Mówiłem ostatnim razem o świętym Pawle oraz o jego poglądach, czy raczej objawieniach, na temat misterium natury czy cielesności, sprzężonych ściśle z duchowym powołaniem człowieka. Ciało człowieka według Pawła, mimo swoich grzesznych dyspozycji, posiada jednak eschatologiczne przeznaczenie. Pewnego rodzaju materia będzie bowiem istnieć również w wieczności, aby wziąć udział w chwale zmartwychwstania. Chodzi bowiem o radosne zmartwychwstanie w odnowionych duchowych ciałach oraz o szczęśliwe życie we wszechświecie, którego materia została przemieniona. Objawienie chrześcijańskie nie uważa bowiem, aby wyblakła, bezkwista egzystencja duszy była niejako końcem wszelkich dróg bożych, co jest typowym elementem propagandy spirytyzmu, bazującego często na przyswojonej wybiórczo filozofii greckiej czy orientalnej. Jak już bowiem wspominałem, każda idealistycznie pojmowana duchowość, pomniejszająca znaczenie ciała, jest nie tylko niechrześcijańska, ale również antychrześcijańska, zwłaszcza gdy agresywnie propaguje owe trujące ziarna zagłady. Antychrześcijańska jest również koncepcja deformująca chrześcijańskie znaczenie ducha, poprzez sprowadzanie go do pewnego rodzaju subtelnej materii, o czym już mówiłem w kontekście panteizmu, a co jest również typowe dla spirytyzmu. Deformacja znaczenia pojęcia ciała, jak i deformacja pojęcia ducha są zresztą ze sobą powiązane i często występują razem, jak to jest w gnozie, panteizmie czy spirytyzmie. Desakralizacja bowiem, czy materializacja w traktowaniu rzeczywistości duchowej powoduje niejako automatycznie desakralizację rzeczywistości ciała, które w najlepszym razie traktowane jest neutralnie czy obojętnie, co już jest błędne i ociera się o profanację. Ciało jest bowiem nie tyle integralną i nieodłączną częścią ludzkiej osoby, konstytuującą wespół z ludzką duszą czy duchem jednolitą całość. Jest bowiem również świątynią Bożego Ducha, to jest miejscem zamieszkiwania Ducha Świętego i z tego też powodu należy mu się najwyższy szacunek. Dlatego też ciało winno być zachowywane czy strzeżone w czystości i świętości, gdyż każdy grzech przeciw ciału jawi się w tym świetle jako świętokradztwo. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Powstrzymujcie się zatem od rozpusty, nawołuje Paweł błądzących Tesaloniczan, którzy mogliby być żywcem przeniesieni do naszej rzeczywistości. Chrześcijanin jest bowiem cały przeznaczony dla Boga. Stąd też i jego ciało przeznaczone jest dla Pana, a nie dla rozpusty, którą Paweł porównuje do niszczenia świątyni. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić, nawołuje znowu Paweł. Kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Paweł więc przeciwstawia wielokrotnie rozpustę świętości czy uświęceniu, obwarowując owe nadużycia seksualne najcięższymi karami z możliwych, mówiąc, jak słyszeliśmy, o zagładzie czy śmierci. Kara Boża w Biblii jest jednak antropomorficzną metaforą, która obrazuje nie tyle sądownicze intencje Boga, co ontologiczne i naturalne skutki grzechu, mające jednak wymiar w pełni realny. Stąd im cięższy grzech, tym cięższa kara. To właśnie człowiek, podejmując błędną decyzję, często za diabelskim pokuszeniem, sam niejako wchodzi w przeklęty obszar, pozbawiając się samobójczo Bożej ochrony i błogosławieństwa. Wydaje więc on samego siebie na złowieszczy łup demonów, co potwierdza powszechnie egzorcystyczna praktyka. Rozpusta jest bowiem nie tylko jednym z najcięższych grzechów, ale jak powiedziałem, jest zawsze świętokradztwem, co nadaje jej szczególnie złowrogi wymiar. Jest więc ona grzechem dotykającym nie tylko sfery jurydycznej czy moralnej, ale przede wszystkim religijnej i sakralnej, otrzymując z tego powodu charakter wybitnie satanistyczny. Potwierdza to pośrednio praktyka satanizmu z nieodłącznymi orgiami czy kultem perwersyjnej nagości. Potwierdza to również rytuał rozmaitych seksualnych magii wraz ze swoim sakralnym, czy raczej antysakralnym nierządem, będącym natchnieniem dla wielu naiwnych antropologów czy seksuologów o niebezpiecznie skrzywionej percepcji rzeczywistości. Gdyż właśnie manipulacja swoją seksualną, wyrywaną na siłę sakralnego kontekstu, jest tym samym, co bluźniercze wtargnięcie do świątyni, powodujące w efekcie ingerencje demoniczne. Człowiek nie może się bowiem zatrzymać na poziomie zwierzęcia. ze względu na obraz Bożego podobieństwa, który nosi w sobie. Gdy bowiem zachowuje się jak zwierzę, tym samym dokonuje aktu profanacji, spadając poniżej rzekomej czystej natury na poziom demoniczny. Z tego też powodu, co powtarzam wielokrotnie, w przypadku człowieka, hołdowanie czystemu naturalizmowi po prostu nie istnieje, ponieważ śmiertelny grzech świętokradztwa automatycznie sprzęga się z satanizmem, tworząc skomplikowane demoniczne zniewolenia, co potwierdza wszechstronne doświadczenie egzorcystów. Zdaniem bowiem tych ostatnich, świętokradztwo seksualne powoduje analogiczne skutki jak każde inne świętokradztwo, jak na przykład profanacja hostii, co to prawda jest zadziwiające. Ale tylko dla tych, co nie dowierzają prawdomówności Boga, wyrażonej przecież tak jasno w biblijnym słowie. Nieprzypadkowo bowiem rozpusta czy cudzołóstwo są wymieniane w Biblii tuż obok bałwochwalstwa jako najcięższe grzechy, za które idzie się do piekła. Często zaś są one synonimem bałwochwalstwa, co niejako potwierdza sam Jezus, próbując gasić świętokradczą pożądliwość niejako w punkcie wyjścia, to jest w sercu człowieka. Istnieje jednak być może pewna różnica między cudzołóstwem, które potępiał Jezus, a rozpustą, o której wspominał Paweł. O tym jednak w kolejnej audycji.